Poświęcę swoje życie Panu Jezusowi, bo otrzymam od Niego nagrodę. Będę bezinteresownie udzielał się w działalności zboru, bo wierzę, że bracia i siostry zauważą to i docenią. Pozostanę wierny Chrystusowi Panu bez względu na trudności, bo On na pewno stanie w mojej obronie. Wierząc tak, myśląc, że tak będzie, poświęcam się Bogu, bezinteresownie angażuję się w działalność Kościoła, wiernie trwam przy Panu, bo wierzę, że tak właśnie będzie. A w praktyce okazuje się czasem, że z jakiegoś powodu Pan nie staje w mojej obronie, że bracia i siostry ze zboru nie docenią tego, co robię przez całe lata. Ale gdy coś takiego się dzieje, gdy to zauważam, no to już jest po fakcie. Już tego nie mogę cofnąć. Nie mogę cofnąć tego mojego poświęcenia, tej mojej wierności, tej wytrwałości. Nie stało się tak, jak myślałem, że będzie z powodu tej mojej wierności i wytrwałości. A jak bym się zachował, gdybym się dowiedział wcześniej, gdybym otrzymał na przykład jakieś proroctwo i wiedział z góry, że Bóg mnie nie obroni, że dopuści na mnie jakieś cierpienie, że z powodu wiernego trwania przy Nim poniosę śmierć, że się napracuję w zborze, a nikt tego nie doceni i tego nie zauważy. Czy ta wiedza zmieniłaby moją postawę? Czy tak samo bym się zachował, jak wtedy, gdy nie wiedziałem? Chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiaj od historii Hioba. Wiemy, że Hiob w pewnym momencie przeżył bardzo ciężką próbę. Wszystko stracił. Chociaż był człowiekiem prawym, bogobojnym, nie było mu równego w całym jego pokoleniu, ale wszystko to stracił. I po tym, gdy to się wszystko stało, żona Hioba rzekła do niego: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Zło rzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swoimi ustami. Hiob najwyraźniej rozumiał, że trzeba trzymać się Boga i wielbić Go niezależnie od okoliczności, w jakich człowiek się znajduje. Natomiast żona Hioba, jak przeczytaliśmy, miała inne podejście, że pobożność ma sens tylko wtedy, gdy Bóg obsypuje nas dobrem, gdy daje nam zdrowie, gdy zaspokaja nasze potrzeby, a przynajmniej chroni nas przed złem. Jeśli nawet nie daje nam tych dobrych rzeczy, to przynajmniej chroni nas przed złem. Tak rozumowała ona. A on trzymał się stanowiska, że Bóg jest godzien wierności, posłuszeństwa, podziwu, uwielbienia w każdych okolicznościach. I stąd była taka rozbieżność w podejściu męża i żony. Zobaczcie, pod jednym dachem mogą być tak różne stanowiska, tak różne podejście. Hiob rozumiał, że to nie okoliczności, a wiara w Boga ma decydować o naszym zachowaniu, o naszym podejściu, o naszym stanowisku. I chciałbym, byśmy najpierw rozważyli w tym kontekście pewien przypadek z życia Dawida, króla Izraela. Wiemy, że w jakimś momencie jego życia, po tym jak zgrzeszył i urodziło mu się dziecko, urodził się chłopczyk, Dawid postanowił, że będzie się modlił do Boga. Czytamy w 2 Samuelowej, w 12 rozdziale, 16 wersecie. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid. A gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać, i nie spożył z nimi posiłku. Dawid, jak wynika z tego opisu, miał czas postu, modlitwy. W tych okolicznościach, w jakich się znalazł, zbliżył się do Boga. Wiemy też, że wyznawał swój grzech, że pokutował, że bardzo prosił Boga o to, aby nie odbierał mu swego Ducha Świętego. W tym czasie bardzo oddzielił się od codziennego trybu życia i modlił się do Boga. Owszem, miał sprawę, bo dziecko chorowało, ale nawiasem mówiąc, dzięki temu w tych dniach był szczególnie blisko Boga. Lecz czytamy dalej, że siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. A więc modlitwa Dawida, prośba Dawida nie została spełniona. Bóg nie wysłuchał Dawida tak, jak Dawid by chciał. Nie było to po jego myśli. I jak Dawid na to zareagował, jak się zachował? Czytamy dalej. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś, płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono wróci do mnie. Zgadzamy się z logiką rozumowania Dawida w tym momencie? Czego uczymy się ogólnie z tej historii? Po pierwsze uczymy się tego, że małe dzieci idą do nieba. Niezależnie od tego, co z tym dzieckiem tam zrobią czy nie zrobią, to małe dzieci idą do nieba. Ich jest Królestwo Niebios, powiedział Pan Jezus. I nie dajcie sobie wciskać, że trzeba jakiś sakrament szybko zrobić, bo inaczej dziecko pójdzie na potępienie. Ta historia potwierdza naukę Pisma Świętego, że małe dzieci idą do nieba. Po drugie, ta historia uczy nas, że pomimo Bożego przebaczenia trzeba czasem ponieść konsekwencje swojego grzechu. I Dawid jako ojciec tego chłopczyka poniósł taką konsekwencję, że dziecko umarło. Ale czy gdyby Dawid wiedział, że Bóg postanowił zabrać jego dziecko, gdyby zostało mu to objawione wcześniej, czy mimo tej wiedzy tak samo trwałby w modlitwie? Jak myślicie? Czy gdyby już wiedział, że to dziecko umrze, czy też by pościł, modlił się, zbliżał do Boga, spędzał ten czas z Bogiem? Czy by poszedł do baru się napić? Lepiej jest nie wiedzieć, jaki obrót przybiorą nasze sprawy jutro. Zasadniczo Bóg nie objawia nam szczegółów dotyczących naszej przyszłości. Bóg nam objawia, że jest przy nas, że współdziała we wszystkim ku dobremu, jak słyszeliśmy w świadectwie brata Włodka. Bóg daje nam do serca nadzieję, nadzieję, że będzie lepiej, że będzie dobrze, że możemy na Niego liczyć. I tak wyposażeni duchowo, doładowani emocjonalnie, myślimy, że nie przydarzy się nam nic złego, że my, ponieważ jesteśmy wierzący, to nam się nie może zdarzyć nic złego, bo Bóg nas ochroni. W niektórych okolicznościach Bóg czasem powie nam to, żeby nas uspokoić, że rzeczywiście nas ochroni. Tak niedawno tu rozważaliśmy przypadek jak apostoł Paweł płynął okrętem do Rzymu i Bóg zapewnił go, że nie zginie, że na pewno nie zginie, musi stanąć przed cesarzem i stanie. Spokojnie mógł podchodzić do tego, co się działo. Ale przecież czasem Bóg dopuszcza do nieszczęść i tragedii w naszym życiu. Czasem tak właśnie się dzieje. Nie jest tak, jak to niektórzy nauczają. Ostatnio przeczytałem, jak jeden z pastorów na Facebooku napisał: jeśli twoja wiara zakorzeniona jest w Bogu, w tym, kim On jest i kim ty jesteś w Nim, odniesiesz zwycięstwo w każdej sytuacji. Rozmiar burzy nie zmieni rozmiaru Boga. On, jak dobry tata, zawsze cię ochroni i odwróci kierunek nawet najsilniejszego sztormu. Chciałoby się, żeby tak zawsze było, ale tak nie zawsze jest. I gdy nie jesteśmy o tym poinformowani, do końca trwamy w nadziei i bywa, że ponosimy jakąś szkodę, sami giniemy, ktoś z naszych bliskich ginie, tragedia się dzieje i zyskujemy chlubne świadectwo, żeśmy trwali aż do końca, że byliśmy przy Nim, żeśmy doświadczyli tego nieszczęścia nie w zwątpieniu, ale we wierze, że On nas zachowa. Ale czasem Bóg może nam objawić, że coś złego nas spotka. Czasem może nas poinformować wcześniej, że wydarzy się coś, czego byśmy chcieli uniknąć, z czym się nie zgadzamy, co będziemy jednak traktować jako porażkę, jako fiasko w naszym życiu. I wtedy właśnie przychodzi na nas czas wyższej próby. Jak się w takich okolicznościach zachowamy, gdy wiemy, że Bóg nam nie odpowie tak, jakbyśmy chcieli? Dlaczego Bóg czasem zapowiada nam, mówi nam, co nas spotka? Oczywiście Bogu nie chodzi o to, aby zaspokajać naszą ciekawość odnośnie przyszłych wydarzeń. Bóg, mówiąc nam, objawiając nam, co nas spotka złego, że nie odpowie tak, jak my byśmy chcieli, że jednak będzie jakaś przykrość w naszym życiu, że czeka nas jakaś przykrość w życiu, Bóg daje nam okazję do tego, abyśmy mogli się przed Nim wykazać dojrzałością duchową, żebyśmy mogli się zachować chwalebnie i godnie, żeby On zobaczył, że my jesteśmy przy Nim nie tylko dlatego, że dostajemy dobre same rzeczy, ale że jesteśmy wierni Mu nawet w sytuacji, gdy tego nie otrzymujemy. I chciałbym, byśmy przyjrzeli się przypadkowi apostoła Pawła i jego historii pod koniec życia. Gdy Bóg mu objawił, co go czeka, i w ten sposób sprawdził go, dał mu okazję, żeby mógł się wykazać wiernością niezależnie od okoliczności. Otóż, jak wiecie, apostoł Paweł w pewnym momencie dostał objawienie, że zostanie aresztowany, że będzie więziony, że z powodu wiary i głoszenia Ewangelii będzie przeżywał szereg przykrości. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 22 wersecie czytamy: oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. I to jest bardzo ciekawa konstrukcja logiczna, że z jednej strony on nie wie, co go spotka, ale Duch Święty go przekonuje, że nie spotka go tam nic dobrego, że będą tylko przykrości, więzy i uciski. To zostało potwierdzone Pawłowi parokrotnie, bo to czytamy w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, a gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. historia nabiera rumieńców, już prorok jakiś prorokuje, nie tylko wewnętrzne przekonanie od Ducha Świętego ma apostoł Paweł, że będą przykrości, ale jest konkretne proroctwo. Mało tego, zaczynają wierzący mówić do apostoła Pawła, nie idź tam, prosimy cię, zostań, przecież idziesz prosto w ręce wroga. Po co to się pakować w takie nieszczęście, w takie niepowodzenie? I to był dla apostoła Pawła, spróbujmy wejść w jego skórę, to był prawdziwy test na wierność Panu, na trzymanie się drogi, którą Duch Święty go prowadził, bo to objawienie faktycznie mogło wszystko zmienić. No, gdy my się dowiadujemy, że coś nas tam spotka, jakaś przykrość, to co robimy? Zawracamy, nie idziemy tam. Po co iść? Jak wiem, że dostanę w gębę tam za zakrętem, to idę inną drogą, prawda czy nie? Jak nie wiedziałem i dostanę w gębę, no to jest mi przykro, żałuję, no ale to już jest po ptokach. Ale gdybym wiedział wcześniej, to nie idę, unikam tego. Lecz oto patrzcie, apostoł Paweł ma z jednej strony przekonanie, że ma iść do Jerozolimy, a jednocześnie Duch Święty daje mu objawienie, że będzie tam uwięziony, że będzie miał tam przykrości. I całe grono wierzących, współpracowników mu to samo powtarza. To był test. Wtedy Paweł, czytamy, odrzekł. Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola Pańska. Od zbór wreszcie doszedł do wniosku, że lepiej, żeby się działa wola Pańska. Też od samego początku powinni tak myśleć, że niech się dzieje wola Pańska. I gdzieś tam właśnie w międzyczasie wyczuli, że oni by chcieli bardziej swojej woli, dobra, takiego w rozumieniu ludzkim dla apostoła Pawła. Ale dla apostoła Pawła by to nie było żadnym dobrem. Apostoł Paweł nieraz przecież wyznawał, że śmierć dla człowieka wierzącego w Jezusa Chrystusa to nie jest żadna tragedia przecież. Pan powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. On to objawił, że ktoś, kto już jest w Chrystusie, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi się bać śmierci, bo nawet jak umrze, to będzie żył. I apostoł Paweł miał tę postawę, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. On to naprawdę miał w sercu, tak myślał. Zdowiadując się o czekających go przykrościach z powodu głoszenia Ewangelii, nie zmienił planów podróży, ani nie zaprzestał tego, co robił. Zdał ten egzamin na piątkę, moglibyśmy powiedzieć. Zachował się jak trzeba, zachował się godnie, zachował się właściwie. Nie zaczął uciekać, nie zaczął kluczyć, żeby tylko zachować własną skórę. I wracając do tekstu, który przeczytaliśmy na początku, gdy żona Hioba zaczyna mu takie rzeczy proponować, żeby on po prostu dał sobie spokój z tą wiarą w Boga, bo ten Bóg go nie ochronił, ten Bóg dopuścił na niego takie nieszczęścia, po co to w ogóle dalej wierzyć? Hiob miał tę postawę, że Bóg jest godzien wiary, posłuszeństwa, chwały, bez względu na to, co z nami zrobi. I apostoł Paweł był tego zdania również, że on ma pełnić wolę Bożą, być posłuszny głosowi Bożemu, niezależnie od tego, czy będzie miał lekko, czy go spotkają trudności, czy będzie jego życie zachowane, czy trzeba będzie umrzeć. To jest bardzo ważna wskazówka dla nas z tej historii, żebyśmy przemyśleli, pomyśleli o tym, jak to jest z naszą wiarą i naszym oddaniem Bogu. Czy my przypadkiem Nie służymy Bogu, jesteśmy chrześcijanami tylko dlatego, że zawsze On będzie nas chronił, zawsze będzie nam dawał dobre rzeczy, bo jest naszym przecież dobrym, kochanym Ojcem i On przecież tylko dobre rzeczy będzie dawał. Czy też jesteśmy na tyle już z Nim związani i na tyle rozumiemy, że On jest Bogiem, a my tylko stworzeniem, że będziemy Mu wierni, że będziemy Mu służyć, niezależnie od tego, co się jutro zdarzy w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy wysłucha naszą modlitwę tak, jakbyśmy chcieli. Jaką przykrość byśmy robili Bogu, gdybyśmy wyznawali Go i wierzyli w Niego i mówili, że Go kochamy tylko wtedy, gdy On nas błogosławi. Jaką przykrość wyrządzałby mąż swojej żonie, gdyby był jej wierny i kochał i kwiatki jej przynosił tylko wtedy i tylko dlatego, że ona zawsze będzie przy nim biegać, zawsze on będzie dla niej najważniejszy, że zawsze będzie taka dla niego najwspanialsza. Jaka to byłaby przykrość dla takiej kobiety, gdyby zobaczyła, że w momencie, kiedy ona czegoś tam nie dopełniła, coś nie zrobiła, zapomniała, czy się nie miała sił, czy się jej nie udało, należycie się uśmiechnąć, jak on wchodzi, czy coś tam, to on by się już od razu odwrócił, powiedział, idź se. Które małżeństwo by przetrwało, gdyby tak zaczęli funkcjonować, że jestem z Tobą tylko w dniach dobrych, a jak przyjdą jakieś dni złe, to ja się już zabieram. Pomyślmy o naszym Panu. Czy On zawsze ma obowiązek odpowiedzieć na nasze modlitwy tak, jak my byśmy sobie to wymarzyli i chcieli? Czy On nie ma prawa zrobić z nami czegoś, co będzie absolutnie niezgodne z naszym oczekiwaniem i pragnieniem? Oczywiście, że ma takie prawo i jest mu miło, gdy widzi, że coraz więcej ludzi w Gdańsku, coraz więcej ludzi w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie jest z nim związany, go kocha i wiernie mu służy, niezależnie od tego, co jutro on nasze życie dopuści. Że my Mu służymy, my Go kochamy, my w Niego wierzymy, my chcemy Mu być posłuszni bez względu na okoliczności. Ta prawda ma też swoje zastosowanie w relacjach międzyludzkich, bo normalnie jest tak, że w relacjach z ludźmi spodziewamy się ich prawdomówności, uczciwości, wierności, lojalności, że się spodziewamy, że nas nie okłamią, że nas nie okradną, że nas nie zdradzą i że te inne rzeczy dobre będą nam robić. Tak czy nie? No tak się spodziewamy. We własnej rodzinie się tak spodziewamy, w pracy, w gronie przyjaciół, a już na pewno w zborze się czegoś takiego spodziewamy ze strony innych wierzących. I serdecznie się do ludzi odnosimy, angażujemy się na 100% w okazywanie wsparcia innym osobom, niesienie pomocy, zgodnie zresztą ze Słowem Bożym. I gdy nagle ludzie okazują się niewdzięcznikami, cwaniakami, zdrajcami, po prostu robi się nam przykro. Ale pocieszenia szukamy w Panu, naszym Jezusie Chrystusie, we współczuciu braci i sióstr. Po prostu zastało nas to, że zachowali się ludzie inaczej niż myśleliśmy. Ot, przytrafiło się nam. Spodziewaliśmy się, że będzie inaczej, że będzie dobrze i działaliśmy dla dobra innych. Inny taki zawód przeżyliśmy, ale Duch Święty jest naszym pocieszycielem. Jeszcze inni, tam jakiś się znajdzie, jakiś brat czy siostra, położy rękę na ramieniu, jakoś lżej nam to przeżyć. Ale jest pytanie. Czy gdybyśmy wcześniej zostali powiadomieni o tym, jak zachowają się ludzie, z którymi mamy do czynienia, gdybyśmy wiedzieli, że z ich strony spotka nas zdrada, spotka nas jakaś przykrość, to czy przypadkiem nie zachowalibyśmy się inaczej w stosunku do tych osób? No właśnie, jeżeli ja bym wiedział, że ty mnie tak tego, to ja bym taki głupi nie był, mówi jeden czy drugi człowiek. Ale my patrzmy z punktu widzenia wiary. Czy Pan Jezus wiedział o tym, że Judasz go zdradzi? Jezus od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. A jednak wybrał tego Judasza, pozwolił mu chodzić ze sobą przez 3 lata i co, miał go na celowniku, odsuwał go, jak siadali przy stole, mówił, idź sobie tam w kąt, Judaszu, ty jeden? Nie, siadał razem z nimi, wszystko się działo. Jezus się zachowywał, wiedząc, że ten człowiek mu kiedyś taki numer wywinie. Zobaczcie, czytamy Ewangelię, widzimy, jak się Jezus zachowywał. I to jest właśnie próba wyższej kategorii. Bóg chce zobaczyć w nas, że my będziemy dobrze nastawieni, życzliwi, serdeczni, że będziemy posłuszni Słowu Bożemu, że będziemy postępować według wzoru, jaki mamy w Chrystusie Jezusie w stosunku do innych ludzi, niezależnie od tego, jak oni się zachowają w stosunku do nas. I gdybyśmy się dowiedzieli, że ktoś knuje coś przeciwko nam, i gdybyśmy gdzieś niechcący podsłuchali, co nas spotka ze strony tej osoby, rzecz w tym, żebyśmy nie zaczęli się kierować niechęcią w stosunku do tej osoby, o której się dowiedzieliśmy, że ten ktoś nie jest fair w stosunku do nas, że gra nie fair. Żebyśmy nie zmienili natychmiast frontu, bo tak naturalnie się dzieje. Że jak się dowiedziałem, jak usłyszałem, co on knuje, co planuje, to się nie dam wykiwać, to nie będę już taki głupi. Takie chwile trzeba potraktować, bracia i siostry, jako czas próby wyższej kategorii. Zobaczmy, czego uczy nas nasz Pan. Ale wam, którzy słuchacie, niektórzy widzę, że jeszcze słuchają tego kazania. Więc wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Hej, nieprzyjaciół waszych. Połóżmy tu akcent nie na to miłujcie, bo to znaczy miłujcie nieprzyjaciół waszych. Połóżmy akcent na nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i suknię, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. To jest kosmos. To, co mówi tu Jezus, to nie na ludzką głowę, to nie na ludzkie emocje. Nie buntujemy się przeciwko temu, co tu jest powiedziane? A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, no jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy dobrze wam czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Czy nasz Pan Jezus Chrystus czegoś nie wiedział o nas, gdy nas powoływał, gdy nas wybierał i przyjmował jako swoich uczniów, swoich naśladowców, gdy podawał nam rękę i obdarowywał nas życiem wiecznym? Czy Pan Jezus czegoś nie wiedział o nas? Nie, On wszystko o nas wiedział. On wiedział, ile razy Go zasmucimy, ile razy będziemy Mu nieposłuszni, ile razy będziemy niewdzięczni, a jednak okazał nam łaskę i nas przyjął. Choć uprzednio wiedział wszystko o nas, jednak to zrobił. Odkrycie i świadomość, że jakiś człowiek nie spełni naszych oczekiwań albo wręcz knuje coś przeciwko nam, jest sytuacją, której Bóg poddaje nas próbie wyższej kategorii. Jak można przejść tę próbę godnie i należycie? Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Wkrótce staniemy przed Bogiem. Każdy z nas któregoś dnia stanie przed Nim. I rzecz w tym, że dopóki jesteśmy tutaj na tej ziemi, dopóki chodzimy w ciele, rzecz w tym, żeby On zobaczył w nas, że bardziej od tego, żeby nie wyjść w tym świecie na frajera, żeby bardziej nam zależało na tym, żeby w Jego oczach zyskać upodobanie. Żeby nie tyle się przejmować tym, jak my w tej doczesności sobie poradzimy, że bardziej nam powinno zależeć na tym, żeby w Jego oczach zyskać upodobanie. A On nam mówi przez swoje słowo, że On chce w nas widzieć tę postawę, jaka była w Chrystusie Jezusie. Że On chce widzieć w nas taką postawę, jaka była w apostole Pawle. Że niezależnie od tego, jakie przykrości nas spotykać będą, że my realizujemy Jego wolę, że chcemy być podobni do Ojca naszego, który jest miłosierny, jest wspaniałomyślny, że my przede wszystkim na tym się skupimy i możemy sobie w tym świecie, mogą o nas mówić różne rzeczy, ale my chcemy zyskać upodobanie w oczach Bożych. Nie wiem, ilu z nas uchwyciło tę myśl o próbie wyższej kategorii. Ilu z nas chwyta tę myśl, że świadomość, wiedza o tym, co nas spotka ze strony Boga czy ze strony innych ludzi, to jest czas, w którym szczególnie trzeba zadbać o to, aby zachować się właściwie, godnie, po Bożemu, ponieważ naturalne emocje, rozum ludzki, podpowiedzi innych ludzi będą zawsze nas odprowadzać od wypełnienia woli Bożej w takim momencie. Czas próby wyższej kategorii to trudny czas w naszym życiu. Wolelibyśmy nie wiedzieć wielu rzeczy. Lepiej byłoby dla nas, żebyśmy nie wiedzieli, bo wtedy łatwiej nam zachować nadzieję w sercu, łatwiej nam liczyć na to, że będzie dobrze. I gdy nas spotka coś przykrego, to po prostu sobie popłaczemy i jakoś tam to przeżyjemy. Ale Bóg chce zobaczyć w nas taką dojrzałość, że my, wiedząc o tym, że spotka nas coś przykrego, że Bóg nie odpowie na naszą modlitwę tak, jakbyśmy chcieli. Bóg chce widzieć w nas, że zachowamy godną postawę, że będziemy trwali we wierze, że będziemy z Nim związani, że będziemy Go wielbić, oddawać Mu chwałę, niezależnie od tego, co nas spotka.